Za nimi 5 lat rejsu dookoła świata. W tym czasie przepłynęli ponad 60 tysięcy mil morskich. Wyruszyli 7 kwietnia 2018 roku z Portugalii, a teraz mają już na swoim koncie 21 krajów. W tym roku otrzymali tytuł Rejsu Roku, a za swoją ambitną wyprawę na akwenie północnego Pacyfiku i archipelagu Aluetów w marcu zdobyli wyróżnienie na 25. festiwalu podróżniczym Kolosy w kategorii żeglarstwo. Jak przy każdej okrągłej rocznicy nadszedł czas podsumowań, refleksji i planów na przyszłość. Piotr Król, Agata Zalewska. Dzień dobry, zaczynamy.
Czas zuchwałych.
W studiu Radia Lublin są dziś ze mną Ola Rapp i Michał Palczyński, autorzy bloga Sailing Crystal, rejs dookoła świata. Z Olą i Michałem łączyłam się już pod koniec grudnia ubiegłego roku, jak byli jeszcze w San Francisco, ale wykorzystując fakt, że na dłuższą chwilę przycumowali do Polski, widzimy się ponownie, ale pierwszy raz na żywo. Cześć.
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 Dzień dobry.
Powiedzcie mi, jak wyglądają wakacje od wakacji?
Intensywnie. Mnie nie było w kraju 2 lata, więc teraz 2 miesiące w Polsce, żeby zobaczyć się ze wszystkimi znajomymi, rodziną, z rodziną trochę pobyć, no to ciągle się przemieszczam z jednego spotkania na drugie.
Jedna rzecz to właśnie spotkać się z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi. A oprócz tego, korzystając właśnie, że jesteśmy w Polsce, to tutaj byliśmy na Kolosach, na ceremonii gali rozdania nagród Rejsu Roku. I tutaj jesteśmy u ciebie, więc to też jest takie trochę tour po Polsce, żeby wykorzystać też ten czas i się pokazać po prostu, że jesteśmy rzeczywiście, istniejemy.
Dokładnie, bo no. Później znowu nas nie będzie.
Ja bym powiedziała, że takich dobrych wakacji, gdzie nic nie robimy, to nie mieliśmy dawno. Ty teraz byłeś z kolegami na nartach, to ci się udało wyrwać 5 dni. No bo tak naprawdę życie na jachcie to jest ciągła praca, bo cały czas 24 godziny na dobę my potrzebujemy być czujni, czy się nic nie dzieje, szczególnie jeśli mamy właśnie załogę ze sobą, bo w ten sposób też po prostu pływamy, że zapraszamy jakichś ludzi, żeby do nas dołączali. I wtedy to już jest praca 24 godziny na dobę. A jak jesteśmy sami, to oczywiście jest lżej, ale mimo wszystko to jest jacht, więc cały czas trzeba patrzeć, czy coś
cały
się dzieje.
Cały czas coś jest zepsute, coś jest do poprawienia.
To jest też tak jak w domu, że jak jesteś, to cały czas coś masz do zrobienia, nie? W domu się nie da tak odpocząć w 100%.
Chciałam jeszcze tutaj wspomnieć, no bo wakacje wykorzystujecie na różne rzeczy, których nie możecie zrobić w podróży. To jest na przykład twój aparat na zęby i od razu wytłumaczymy, dlaczego tak. Ola może trochę niewyraźnie mówić.
Dziękuję. Tak, mam druta między zębami, ponieważ mam zgryz do poprawki, ale przez tryb życia, jaki mamy, nie mogę sobie pozwolić na aparat stały, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na bycie u dentysty na kontrolę u ortodonty co te 6-8 tygodni. Więc teraz, jak jestem w Polsce, to jest próba zrobienia coś ze zgryzem. Trzymajcie kciuki, bo to, co mam między zębami, jest bardzo niekomfortowe zarówno w mówieniu, jak i jedzeniu, więc dziękuję za zrozumienie i wybaczcie, jeśli właśnie syczę i szeplanie.
Jak długo jesteście już w Polsce?
2 miesiące.
Niecałe 2 miesiące. Przylecieliśmy pod koniec lutego.
I jak długo zamierzacie zostać?
Ja już mam bilet powrotny 2 maja. Już wracam do Meksyku i zaczynam roboty.
Ty, Olu, jak to
ja
wygląda?
Zostaję albo miesiąc, albo 2. To wszystko zależy od tego druta, czy zęby reagują, czy nie.
Te wakacje od jachtu, no to jest taki detoks od wody, ale chyba też detoks od samych siebie, bo mogliście trochę pospędzać czasu no, bez siebie.
Tak,
to chyba
tak.
Też było takie zdrowe.
Zdecydowanie. Większość czasu, no to ja jestem u moich rodziców w Warszawie, a Ola jest u swoich
w Puławach. Dokładnie.
Także, a tak jak jesteśmy na jachcie, no to jesteśmy
24
godziny na dobę cały czas razem.
Tak, a powiedzcie, jak było właśnie w tym czasie, kiedy nie byliście ze sobą? Zdążyliście zatęsknić?
Pewnie, że tęskniliśmy.
Tak naprawdę, nawet jak fizycznie ze sobą nie jesteśmy, to cały czas ze sobą piszemy i cały czas tak naprawdę coś jedno mówi, a ja byłem tu, zrobiłam to, a ty robisz to. Więc tak naprawdę...
Także jesteśmy na bieżąco,
no, na bieżąco, więc ja nie wiem, czy tak do końca ze sobą odpoczęliśmy, bo nawet właśnie jak Michał wyjechał ze swoimi kumplami na narty, to i tak mi pisał, co tam przysyłał filmiki. Jak ja coś robię, to też mu wysyłam, że no, my już po prostu jednak jesteśmy też, lubimy swoje towarzystwo i tak się ze sobą dzielimy cały czas. Teraz myślę, że jak Michał pojedzie do Meksyku, wróci robić remont, to wiem, że on wpadnie zupełnie w to, tak totalnie się temu odda, a ja jednak zostanę tutaj na miejscu w tej rzeczywistości. I to myślę, że będzie też taki większy detoks od siebie.
Gratuluję wam kolejnego wyróżnienia. Mówię tutaj o Kolosach. Która to już wasza statuetka na koncie?
To trzecia. Nasze trzecie wyróżnienie na Kolosach.
I te nagrody jakoś was bardziej motywują do tej dalszej podróży? Czy utwierdzają w takim przekonaniu, że dobrze wybraliście?
Nie.
Czym są dla was właśnie te nagrody?
Te nagrody są bardzo miłe. Kolosy są, są okazją, żeby pokazać się większej grupie ludzi, że istniejemy i opowiedzieć im jakieś fajne, ciekawe historie. Ale myślę, że gdybyśmy tych nagród nie dostali, to nic by się nie zmieniło w naszym życiu. Byśmy tak samo pływali i trasa byłaby taka sama. Więc to jest po prostu miłe wyróżnienie i tyle.
Ale też Kolosy w moim przypadku dają już też takie poczucie, że nas, ludzi, których ciągnie do świata i do jakiegoś specyficznego rodzaju adrenaliny jest znacznie więcej. Bo jeżeli się tam pojedzie i się posłucha tych wszystkich prelekcji, opowieści, to ludzie robią tak niesamowite rzeczy.
Że więcej jest tych osób poza schematem, tak?
Tak, dokładnie. Tak. I robią naprawdę tak niesamowite rzeczy. Więc dla mnie te wyprawy i te takie, festiwale i te spotkania są też tak mocno otwierające głowę i inspirujące. Tak, i motywujące.
Czy wy macie takie przeświadczenie, że na co dzień właśnie żyjecie poza schematem?
No, tak jest.
Tak, bo już to jest dla was wasza codzienność, jeżeli już upływa pierwszy, drugi, trzeci rok. Ty, Michale, jesteś już chyba 10 lat na wodzie, prawda?
15.
15 nawet, no właśnie.
No tak, z jednej strony żyjemy poza schematem, bo jakby jest to zupełnie inny tryb życia niż większości ludzi, no ale z drugiej strony jednak trochę musimy być w tym schemacie, no bo musimy jednak zarabiać pieniądze, łódka się psuje, trzeba te pieniądze mieć, więc tak trochę jesteśmy jedną nogą poza schematem, no ale drugą nogą musimy być w tym internecie, sprzedawać rejsy i jakoś pieniądze zarabiać.
A macie chorobę lądową?
Nie, zdecydowanie nie.
Nie, nie mamy. Nie, czyli... To choroba lądowa to jest, że się człowiekowi robi niedobrze na lądzie. O takiej odpowiedniej choroby morskiej, tylko że na lądzie. Tak. No to nie jest nam zdecydowanie niedobrze.
Czyli normalnie czujecie się, jak schodzicie z tego jachtu. Aż tak nie zdziczeliście.
Nie. To bardziej jest tak, że może po prostu jak czasem się spotykamy właśnie ze znajomymi po tak dużej przerwie, ta rozmowa na początku musi się rozkręcić, bo nasze życie jest zupełnie inne od takiego życia na lądzie. Nie mamy właśnie problemów, gdzie wysłać dzieci do przedszkola czy do szkoły, albo załatwiania jakichś formalności w urzędzie, bo my na przykład z urzędami mamy owszem do czynienia, ale jak wpływamy do nowego kraju, musimy się zameldować i to zazwyczaj trwa 2-3 dni i mamy spokój. Potem już jesteśmy tak jakby w tym naszym świadku jachtu. Więc mamy inne życie. A czy poza schematem? No właśnie po tych Kolosach ja tak zaczynam myśleć, że niekoniecznie, bo naprawdę i też po tym, jak spotykamy coraz więcej ludzi na morzu tak żyjących jak my, to jest inny sposób.
Może jesteśmy w alternatywnym schemacie.
Czyli spotykacie też takich ludzi jak wy, tak? Podczas waszej...
Zdecydowanie. Takich ludzi jest całkiem sporo.
Z różnych krajów, tak?
Tak.
Nie wiem, mają ten sam cel, żeby dookoła świata przepłynąć?
Bardzo dużo ludzi płynie na przykład bardzo, bardzo wolno. My sobie założyliśmy...
Wy też chyba płyniecie dosyć wolno, no bo 21 krajów, 5 lat, no to nie wydaje się wcale tak dużo,
tak,
prawda?
Bo byśmy mogli w półtora roku taki jacht może opłynąć świat z przystankami.
Bo ty poprzednio, ile to tobie zajęło? Bo już Michał ma na swoim koncie właśnie jeden taki rejs dookoła świata. 3 lata, tak?
Tak, to było 2013-16, to zajęło 3 lata i to zdecydowanie był za duży pośpiech. Teraz wszystko wskazuje na to, że nam to zajmie 10 lat. Ale spotykamy też ludzi, którzy na przykład 10 lat to płyną albo 15 tylko przez Pacyfik.
Co jakiś czas przylatujecie do Polski, robicie sobie przerwy i powiedzcie mi, czy dostrzegacie jakieś różnice podczas tych powrotów?
Pierwsza rzecz, jak zaczęłaś zadawać to pytanie, czy dostrzegamy różnice, to o tym mówiliśmy, dostrzegamy różnice w Polsce, że ludzie się bardzo mało uśmiechają. I to jest smutne, bo naprawdę mamy tutaj świetne warunki, już abstrahując od tego, co się dzieje, wojna, sytuacja polityczna, to naprawdę mamy dostęp do wszystkiego, do słodkiej, czystej wody, co na przykład w Meksyku czysta woda wcale nie jest taka oczywista, tam z kranu lepiej nie pić, bo można się poważnie zatruć. My tutaj możemy sobie pić kranówkę. Mamy super naprawdę warunki do życia, mamy siebie nawzajem, a ludzie są tacy smutnawi, więc tak.
Na ulicy czy w sklepie, że obcy ludzie do siebie obcy. Się w ogóle nie, obcy, nie uśmiechają.
No to my nie jest w naszej naturze.
Będąc chyba. W obcych krajach, gdzieś w Meksyku czy na Polinezji Francuskiej, nie mówimy po francusku czy coś, ale każdy powie do siebie tam hej, jak się mija na ulicy, się uśmiech. Rana albo Ola w Meksyku.
Dokładnie.
Tak, to jest fajne.
No tak, ale u nas od razu się pomyśli, czego on ode mnie chce.
No, no właśnie, to jest
jakiś wariat.
Jakiś wariat. I to jest takie...
Na początku jest taka mina, taka podejrzenia. Coś jest nie tak. Szybko uciekający wzrok i idę dalej.
To nie było do mnie.
To nie było do mnie. Czyli rzeczywiście dostrzegacie, że w tych krajach, no chyba każdy podróżując to widzi, rzeczywiście tak jest, że w tych krajach, szczególnie południowych, też tutaj w Europie, jest tak, że no, tego uśmiechu jest po prostu więcej, ale może więcej też jest słońca.
No tak, to słyszeliśmy, że zimę tutaj mieliście naprawdę ciężką. Nie było śniegu, natomiast było szaro strasznie długo. To
ale
na pewno.
Na Alasce też się uśmiechają więcej.
No właśnie, także racja.
Właśnie tak zastanawia mnie też, ile czasu potrzebowaliście na taką aklimatyzację tutaj?
Dla mnie chyba pierwszy tydzień jest taki zawsze takim momentem, kiedy potrzebuję po pierwsze dostosować się do strefy czasowej, bo z Meksykiem mieliśmy 8 czy 9 godzin różnicy,
tak.
Więc to jest jet lag. I też takie właśnie wylądowanie tak... całkowicie, nie tylko, że ciało ląduje w Polsce, ale też, że sobie zdać sprawę, że okej, to teraz jestem tutaj, przy rodzinie, w Polsce, trzeba się ubierać właśnie, jak przyleciliśmy w lutym i no i to jest inny zupełnie rytm życia.
Także tak, z tydzień i jesteśmy zaaklimatyzowani.
No właśnie, bo chyba trudno oderwać tą głowę od tamtej rzeczywistości i żeby żyć tym, co jest tu i teraz, potraficie? Żeby znowu się wbić właśnie w ten schemat takiego życia tutaj, nie wiem, z rodziną, bliskimi.
Staramy się, ale ja na przykład to tylko tak się zupełnie oderwałem, jak byłem chwilę na nartach, natomiast tak to cały czas myślę o remoncie.
Czyli co ty będę cały robił, czas jak wrócę. W Meksyku.
No może nie w Meksyku, ale cały czas tak, no trochę w Meksyku, tak. Cały czas myślę, co będziemy robić, jak będziemy robić i żeby ten remont poszedł w miarę gładko. Więc ja tutaj cały wolny czas, jak się z kimś nie spotykam, to główkuję myślę nad jachtem. Także on jest cały czas w głowie.
Czyli trudno wam...
I w sercu.
W tej rzeczywistości trudno wam żyć tu i teraz.
Myślę, że jak się spotykamy z bliskimi, to jesteśmy tu i teraz, bo mamy chyba tą świadomość tego, że to jest bardzo ograniczony czas, kiedy jesteśmy razem, więc warto naprawdę się cieszyć tym i skupić na tym.
Szczególnie, że dla ciebie
teraz.
To nie było takie proste, te początki
dokładnie.
Tego ograniczenia kontaktu z rodziną.
Tak, dokładnie, bo ja długo mieszkałam już za granicą, zanim do Michała dołączyłam na jacht, ale to było jednak cały czas w Europie i mogłam, nie wiem, w godzinę dwie lotu być w Polsce, a teraz tak zdecydowanie nie mam. Teraz to jest dzień albo dwa dni lotu, który jest horrendalnie drogi. No, ale więc jak jest faktycznie spotkanie z daną osobą, z osobami bliskimi, to jesteśmy tu i teraz. Natomiast kiedy mamy tam swoje rzeczy do roboty, to zdecydowanie jesteśmy tam myślami. Michał myśli o remoncie w takim technicznym aspekcie, ja natomiast myślę sobie o tym, że mam dostęp do internetu szybkiego, nieograniczony, więc co ja mogę zrobić, ile rzeczy trzeba zrobić i jak to wykorzystać, no, więc tak.
No właśnie, bo też chciałam o to zapytać. Co wam sprawia najwięcej radości podczas tych powrotów? Nie wiem, czy to jest jedzenie, wygodne łóżko.
Ja tęsknię za polskim lasem.
O,
ja
pięknie.
Tak, ja się wychowałam w Puławach, na ulicy Leśnej, więc ten las miałam na wyciągnięcie ręki i chyba właśnie ta podróż mi uświadomiła, jak ważnym elementem w moim życiu jest to, że mogę iść do lasu i po prostu sobie w nim pobyć. Ja bardzo tęskniłam i bardzo się cieszyłam na to, że teraz będziemy w maju, gdzie kwitną wszystkie kwiaty, drzewa i pachnie. I się po prostu zachwycam tym jak małe dziecko, jak widzę teraz te pączki kwiatów.
Ale w trasie tego nie doświadczasz, tych lasów, właśnie tej zieleni? No bo Alaska to raczej jest zielone.
Jest, tylko my jesteśmy, to są inne państwa. Tam nie ma tak jakby czterech pół roku, tylko tam zazwyczaj już wszystko kwitnie, albo tego
akurat
nie ma.
No my wszystko kwiemy, dokładnie. Nie ma drzew.
A Aleuty w ogóle to jest tundra, więc tam jest dużo kwiatów, gdzie byliśmy, ale nie ma drzew, dokładnie. Na Alasce jak byliśmy, to tam się mogłam nacieszyć lasami i tam ta przyroda jest niezwykła, ale to też nie było tego, wiesz, nie trafiliśmy na ten moment, kiedy ta natura po tej zimie tak wyskakuje i cieszy oko i wszelkie zmysły.
A ty, Michał, tak. Za czym tak tęsknisz właśnie w trakcie podróży?
Tylko za częstszymi spotkaniami z rodziną.
Z rodziną.
Ale tak, jeśli chodzi o jakieś wygody czy krajobrazy, To nie tęsknię.
Czasem tęsknię za śledziami.
Za śledziami czasami.
Właśnie, bo tak dziwi mnie, że nie mówicie nic o jedzeniu, bo jesteście skazani na takie jedzenie bardzo lokalne. Oderwani jesteście od tej polskiej kuchni, a jak wiemy, Polacy no, są bardzo związani ze swoimi schabowymi.
No, ale to my już po tylu latach podróżowania, myślę, że się tak trochę oderwaliśmy od schematów polskiej kuchni.
I nie wieziecie słoików do Meksyku ze sobą.
Aczkolwiek ja jestem wege i na przykład roślinne kabanosy to jest coś, co zabieram sobie. Ale na przykład z takich lokalnych rzeczy, co tutaj w Lublinie wszyscy zrozumieją. No ale tak jak byliśmy, to po prostu taka tęsknota za cebularzem mi się pojawiła.
No proszę.
Że zrobiłam nam cebularze.
Tak? Sama zrobiłaś cebularze?
Tak. Sama zrobiłam cebularze. Miałam jakiś przepis z chyba czarnuszki opakowania i pierwsze nasze zejście na ląd, na wycieczkę było, pamiętasz, na plaży siedliśmy,
pamiętam.
Jedliśmy cebularze.
I to wszystko zrobiłaś na jachcie, w tej małej kuchence.
Kuchenka teraz, to mamy piękną indukcję, więc mamy tak jak w domu i mamy piekarnik. No ale tak, czasem przychodzi smaczek na coś takiego lokalnego.
A trochę jesteście takimi ambasadorami naszej kultury, polskiej kuchni w miejscach, do których przypływacie?
Tak,
czyli
jesteśmy.
Częstujecie na przykład swoimi daniami, które zrobiliście? Coś takiego wam się zdarzyło?
Za dwa razy.
Placki ziemniaczane,
tak,
to może
tak,
to
dokładnie. Za dwa razy. I to ciekawe.
Placki ziemniaczane są, żeby zrobić dobre placki ziemniaczane, to też nie jest przecież proste.
Na Alasce. Dwa lata temu poznaliśmy taką miłą parę, nam tam dużo pomogli lokalnie podczas pobytu w Juno i zaprosiliśmy właśnie na taki polski wieczór i daniem głównym były placki. I teraz jak byliśmy w Dutch Harbor, też lokalną rodzinkę.
Ola Rapp i Michał Palczyński prosto ze swojej żeglarskiej wyprawy dookoła świata dziś są w studiu Radia Lublin.
Czas zuchwałych.
Ola Rapp i Michał Palczyński od 2018 roku są w trakcie rejsu dookoła świata. Teraz upływa 5 lat waszego wspólnego rejsu, ale ty, Michale, właśnie po wodach już dryfujesz od 15 lat, tak?
Tak, od 2008 roku. Wtedy kupiłem Krysię i ruszyłem w świat.
Tak mnie zastanawia, jak upływa ten czas na jachcie? Czy szybciej, czy wolniej? Jak to wygląda?
To zależy. Tak sobie myślę, że to możemy podzielić na taki czas, kiedy płyniemy i jesteśmy w jakimś dłuższym przelocie, gdzie po prostu znika ląd z horyzontu i płynięcie przez ocean ma taki bardzo charakterystyczny rytm, taki sposób myślenia wtedy się ma, wtedy wszystko się zwalnia, wtedy te doby się zlewają w jedno. Zgodzisz się?
Tak, dokładnie.
Tam tak naprawdę nie mamy dostępu do internetu, więc to jest czas, kiedy my nadrabiamy sobie czytanie, podcasty, jakieś zaległe filmy czy coś, kiedy wszystko bardzo zwalnia. Może tak, zwalnia się, a jednocześnie właśnie przez to, że ten rytm wyznaczają właśnie wschody i zachody, bo to jest, tak się czeka, nie wiem, my przy zachodzie zazwyczaj bierzemy prysznic
jedzenie.
I jedzenie, to wszystko jakoś tak płynie, tak hej, tak bardzo, bardzo powoli.
Sielanka?
Taka sielanka, tak. Oczywiście jak pojawia się sztorm, to ta sielanka jest
zakłócona.
Ale 99% czasu nie ma sztormu.
Dokładnie, nie ma sztormu, bo zdecydowanie pływamy bezpiecznie i na luźno. Natomiast na lądzie, tak, zdecydowanie codziennie jest dużo bodźców, bo jednak to, że jesteśmy w innej kulturze, to takie dni są napakowane. Aż czasem mi brakuje takiego zwolnienia i nie robienia nic. I czasem nawet jak coś się dzieje, jak na przykład jest rejs i mamy załogę, to jak zazwyczaj załoga już sobie pojedzie, to mamy takie dwa dni, kiedy po prostu leżymy plackiem, żeby po prostu to wszystko opadło, co się działo.
Czyli generalnie żyjecie wolniej. Nie ma tego pośpiechu, jakby się mogło wydawać.
Tak.
Walki z żywiołem.
Dokładnie. Tak podsumowując, jak płyniemy, to bodźców jest bardzo mało. Mm-hmm. Wręcz nie da się powiedzieć, co robiliśmy dwa dni wcześniej. Nie wiemy tego, co robiliśmy. Robiliśmy to samo. Mm-hmm. Potem więcej bodźców jest, jak gdzieś jesteśmy sami we dwójkę, stoimy sobie na kotwicy, ale to nadal jest mało bodźców i raczej to wszystko się dzieje wolno. Czasami bywa, że i 5 dni nie schodzimy z łódki na przykład, nie jedziemy na brzeg, bo sobie pływamy wokół jachtu i coś sobie dłubiemy na jachcie. A najwięcej bodźców i najbardziej intensywnie jest, jak odwiedza nas załoga i z nimi codziennie się gdzieś przestawiamy, zwiedzamy jedną wyspę, drugą, trzecią, no to wtedy jest tak wszystko tak ciach, tak szybko.
A jak wygląda wasza codzienność na jachcie?
To też właśnie zależy, bo jeżeli jesteśmy na lądzie, w sensie stoimy gdzieś, zazwyczaj stoimy na kotwicy.
Ale nie, właśnie mi chodzi, jak jesteście na wodzie.
Czyli jak płyniemy.
Jak płyniecie, tak.
Okej. No to są wachty i teraz też, w zależności od tego, czy płyniemy gdzieś dalej od autostrad morskich, od miejsc, gdzie są statki, czy jesteśmy gdzieś blisko lądu, to i czy jesteśmy z załogą i czy bez, to sobie bardziej pozwalamy na takie spanie dobre, a jeżeli jesteśmy właśnie gdzieś blisko lądu i wiemy, że jest duży ruch statków, no to mamy wachty nocne, czyli ta noc jest taka rwana, czyli co 4 godziny średnio się zamieniamy, czyli śpimy, 4 godziny śpisz, później budzisz, druga osoba idzie spać, ty wstajesz, jesteś na wachcie, a co to znaczy być na wachcie?
Cały czas mam się spać chce chyba.
No właśnie nie, bo to jest też tak, że po pierwsze to jest ograniczony czas. Najdłuższy przelot, jaki mieliśmy, to było teraz 35 dni, jak płynęliśmy właśnie z Polinezji na Aleuty, na Alaskę. To ten organizm się do tego przyzwyczaja i potem jak już gdzieś staniemy, to później odsypiamy ten czas. I taka wachta, to, bo to może ciekawić, co to właściwie znaczy.
No właśnie.
To znaczy, że po pierwsze my pływamy też, dużo używamy autopilota, więc to nie jest tak, że my stoimy za sterem cały czas, bo to jest męczące i czasem też nudne po prostu. I autopilot sobie lepiej radzi często niż człowiek. Są warunki ekstremalne, kiedy trzeba przejąć ster, ale to o takich nie mówimy.
Ale mimo wszystko musicie być czujni.
Ale dokładnie.
Przytomni, no
więc
właśnie.
Kto taka z was? Wachta polega na tym, że my sobie po prostu zazwyczaj siedzimy na zewnątrz albo wychylamy się co 15 minut, żeby zobaczyć, czy nie ma żadnych statków dookoła, ale oprócz tego też mamy mnóstwo przyrządów, które nam mówią, czy ktoś jest wokoło i widzimy jakieś statki, które nadają sygnał i my je odbieramy, ten sygnał i widzimy, co się dzieje dookoła, no ale mimo wszystko ten wzrokowe zbadanie jest potrzebne, więc te wachty nocne są, z jednej strony można by pomyśleć, bo są męczące, że zarywasz noc, ale z drugiej strony są fajne, bo możesz sobie wtedy tak się wyciszyć.
Takiej totalnej ciszy, no, bo to tak naprawdę na tej wachcie się nic nie robi.
Właśnie.
Się po prostu nie śpi.
W nocy często słychać zwierzęta, bo jak kilka razy zdarzyło nam się usłyszeć delfiny i to właśnie pod pokładem, że ich nie widzisz, bo jest ciemno, jak nie ma księżyca, ale słyszysz, jak one tam sobie popiskują i się komunikują.
Tak, i na zewnątrz też ich nie widać, bo one są cały czas pod wodą. A jak się jest w jachcie, a środek jachtu jest pod wodą, to jest słychać przez ścianę.
To jest słychać je przez ścianę i to jest niesamowite.
Ale macie sąsiadów,
to
ludzie.
To jest niesamowite.
Tak, takie piski wiele razy się zdarzało.
I w okolicach Hawajów nam się kiedyś udało usłyszeć też wieloryby śpiewające. To myślę, że to jest taka różnica, że przez to, że to życie jednak tak opada nocą, to bardziej my jesteśmy też wyczuleni na te wszystkie dźwięki. No i te mocne wachty są też niesamowite, jak wstaje księżyc, jak jest w pełni, jak jest czyste niebo, to po prostu wystarczy, że sobie tam, wiesz, siedzisz i się gapisz.
No właśnie, słuchajcie, no okrągła rocznica, czas na zmiany. Krysia doczekała się liftingu małego, tak? Właśnie, czy małego na pewno, no bo trochę ten lifting wam zajmie.
No nie takiego małego.
No właśnie.
Jadę na jacht początek maja, 5 miesięcy lifting zajmie, także planujemy z takich największych prac to zupełnie zmienić kolor w środku, zupełnie pomalować jacht na jasno, zmienić podłogę. Na zewnątrz teraz Krysia jest biała, planujemy pomalować ją na niebiesko i jeszcze sporo tam prac pod wodą.
No to operacja plastyczna.
Niebieski w sumie.
Czyli nasz radiowy kolor.
Niebieski.
Błękitny taki, nie?
Taki jasny.
Mamy nadzieję.
Mamy nadzieję, bo na razie kupiliśmy farbę i zobaczymy, jak to
zobaczymy,
będzie wyglądać.
Zobaczymy, jak wyjdzie.
Także tak, ale to raz na takie 5-10 lat trzeba parę miesięcy poświęcić, żeby odświeżyć jacht, bo to jednak się cały czas zużywa, męczy.
A nie obawiacie się, że straci swój taki naturalny blask?
Myślę, że ona zdecydowanie potrzebuje takiego pobytu w spa i wyjściu ze spa. I powiem szczerze, że jestem strasznie ciekawa tej nowej odsłony Krysi, bo właśnie tego niebieskiego. Bo ten niebieski w ogóle pojawił się z tego, że kiedyś na Polinezji francuskiej zobaczyliśmy jacht tak pomalowany i tak nam się to niesamowicie spodobało. No i chyba z tym niebieskim też będziemy się trochę bardziej wyróżniać, bo jednak większość jachtów jest biała, a Krysiula stanie się niebieską damą.
No ja myślę, że będzie ślicznie.
Mhm. Tak.
Do tego czasu też zawieszacie wasz rejs, tak?
Dla nas ta wyprawa cały czas trwa, bo to też jest tak, że my mówimy, że jesteśmy w rejsie, ale tak naprawdę to jest nasze życie po prostu. I zawieszamy w takim sensie, że nie jesteśmy w wodzie, nie przemieszczamy
się. Nie przemieszczacie się.
Tak, będziemy cały czas w tym Meksyku, co też jest fajne, bo Meksyk ten...
No bardzo dużo czasu spędzicie w tym Meksyku, bo do końca roku niemalże, tam do jesieni, tak? Planujecie ten remont.
Do października.
Do października, no. I dopiero wtedy zamierzacie wyruszyć na Hawaje, tak?
I dopiero wtedy tak, wkładamy łódkę pewnie druga połowa września i zaczynamy płynąć w dół Morza Corteza i na Hawajach dopłyniemy na Hawaje jakoś początek grudnia.
I ty będziesz nadzorował te wszystkie prace, które się tam dzieją, czy też sam będziesz w nich mocno uczestniczył?
Ja wszystkie te prace będę robił sam. Wszystkie prace w 100% sami
robimy,
będziemy robić.
Tak, dlatego naprawdę.
Ja byłam pewna, że oddajecie do jakiejś firmy w Meksyku akurat
nie,
tam.
Nie, jedyne
oddaliście.
Co oddaliśmy, to teraz jak nas nie ma, to trzeba było, to ty tłumacz.
Trzeba było zdjąć farbę w części podwodnej, no i jakby... Już nie było na to czasu. Jakbym chciał to robić sam, to chyba by mi to zajęło ze 2 tygodnie i to zleciliśmy. W stoczni Krysie oszlifowali, natomiast już cała reszta, no wiadomo, jak czegoś tam nie damy rady i trzeba będzie zlecić do warsztatu, no to jest na miejscu taka możliwość, to będziemy zlecać. Ale wszystko, machanie wałkiem i zasuwanie szlifierką, no to my.
Czeka nas... Tak,
ciężka. To jest jakby, ciężka praca.
Ale ciężka praca.
Nie będą wakacje.
To jest część tej gry.
Ale tak, dokładnie.
To jest fajne.
Powiedzcie teraz o tych waszych planach, bo wiem, że też w końcu zamierzacie zdobyć Azję.
Wreszcie, tak.
Wreszcie, tak.
Na to czekaliśmy, przez COVID-a się wszystko opóźniło. Pacyfik był chyba najdłużej na świecie zamknięty. Nowa Zelandia, Australia i te wszystkie małe kraje wyspiarskie właściwie się otworzyły dopiero w zeszłym roku. No i wreszcie tak, możemy ruszyć na zachód. Także płyniemy w grudniu, dopływamy na Hawaje i po świętach z Hawajów ruszamy dalej na zachód. Krótki postój na Guam amerykańskim i w lutym przyszłego roku dopływamy na Palau. To już jest taki przedsionek Azji z 1000 kilometrów przed Filipinami i Indonezją. Chwilę pobędziemy na Palau, tam robimy rejsik i potem płyniemy do Indonezji. I tam już będziemy w tej Indonezji do końca roku praktycznie.
A zdarzyła się kiedyś pomyłka pogodowa? To znaczy przewidzieliście coś innego niż was w rzeczywistości zostało?
Nie, musieliście mierzyć się. To się nigdy nie pomyliliśmy. Oczywiście jakieś tam sztormy nas czasem zaskakiwały. Natomiast tak, żeby się tak totalnie pomylić, żeby się znaleźć w złym miejscu, zupełnie o złym czasie, to na szczęście nie.
A jak jest podczas sztormu na jachcie?
Nerwowo. To tak jest...
To już koniec wtedy tego chilloutu, o którym wy przed chwilą mówiliście.
To jest stres na maksa.
No takie stres. Czekanie, aż czy coś się rozwali, czy się nie rozwali. No zwykle się nie rozwala, ale nigdy się tego nie wie, czy się nic nie rozwali.
I ten
tym
niepokój
razem
cały czas jest.
Taki niepokój
jest
w głowie.
Tak,
wy możecie jakoś zapanować nad tym, co się dzieje dookoła was?
No oczywiście zmniejszamy liczbę żagli albo w ogóle je zwijamy. No i możemy płynąć pod jakimś, zmieniać kierunek, czyli płynąć pod innym kątem do fali. No i pod jednym kątem będzie lepiej trochę, a pod innym będzie gorzej. To jest taka cały czas taka metoda prób i błędów. Coś tam, nie wiem, łódka zaczyna się dziwnie za bardzo kiwać. No to próbujemy, że zmienimy tak. Albo rozwiniemy trochę więcej żagla tego, a tego zwiniemy. No to takie jest cały czas... kombinowanie z nadzieją, że się coś polepszy. Także no cały czas próbujemy sytuację poprawić, ale nie da się nad wszystkim zapanować, więc coś tam się może popsuć, jakaś zabłąkana fala może się trafić i coś tam rozwalić.
To powtórzę, już nieraz mówiłam, że się mówi, że jeżeli nie umiesz się modlić, to popłyń na morze. I naprawdę to jest prawda. Naprawdę prawda. Bo to jedna taka ważna rzecz, która może nie wydaje się taka oczywista, że to, co jest najbardziej niebezpieczne dla jachtu w trakcie sztormu, to nie jest wiatr, bo jeśli chodzi o wiatr, to my właśnie możemy rzucić żagle, zmniejszyć żagle. Natomiast najgorsza jest fala. I ta fala może przewrócić jacht, potem go jeszcze przerolować i zrobić fikołek zupełnie.
Nigdy to się nie zdarzyło.
Nie, nam się nigdy to nie zdarzyło i oby nigdy, tfu się nie zdarzyło. Natomiast ta fala potrafi strasznie rzucać jachtem, potrafi... Czasem ja mam wrażenie, że jesteśmy w środku jakiejś pralki. Mieli nas z każdej strony, bo czasem też te fale się spotykają, bo możesz mieć sztorm, ale może też dochodzić taka długa fala z poprzedniego jakiegoś sztormu na oceanie i to wtedy jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. I to są te momenty, kiedy ja po prostu się boję. Tak bardzo, bardzo prymitywnie, po ludzku boję się, czy to przetrwamy. I mam taką...
A z pełną załogą też się zdarzają takie momenty? Czy tak. Już wtedy tego unikacie jak ognia? Czy po prostu się nie da tego uniknąć do końca?
No na szczęście teraz obecnie ta technologia i przewidywanie pogody to jest po prostu coś niesamowitego i dokładność tych prognoz i to jak się zgadzają jest naprawdę bardzo wysoka. Więc my to na bieżąco obserwujemy. Michał to po prostu, to a propos rytmu dnia, to jest u Michała prognozy pogody, więc te prognozy są przez nas stale obserwowane, no ale wiadomo, że jeżeli mamy gdzieś przelot, tak jak będziemy teraz z Meksyku płynąć na Hawaje i już sobie gdzieś płyniemy i widzimy, że idzie jakiś silniejszy wiatr, to próbujemy zrobić wszystko, żeby ominąć ten epicentrum jego, ale czasami to się po prostu też nie da.
Bo pamiętajmy, że łódka jest super wolna. Mhm. Tak średnio płyniemy około 10 km na godzinę, więc jak idzie jakiś, powiedzmy, sztorm, który jest wielkości, nie wiem, Europy powierzchniowo, no to taka łódka, co się wlecze 10 na godzinę, no nie jest w stanie uciec. To możemy skręcić dwa dni wcześniej i być 200 kilometrów bardziej w prawo albo w lewo, ale i tak trochę nas to zawsze
liźnie.
10 kilometrów na godzinę
tak
to
średnio.
Tak?
Nie, no, najszybciej to powiedzmy 15, ale średnia, średnia nam wychodzi 10.
Tak, no, więc wolno żyjemy, jeśli pod tym
tak, dosłownie i w przenośni, jak się okazuje.
Tak, w porównaniu do kierowców.
Tak, że to wolniej nawet niż rowerem.
No, więc tak z załogami też to się zdarza i to jest taki czas, kiedy po prostu my też się bardziej mobilizujemy, bo wiemy, że potrzebujemy po prostu być też wsparciem dla innych.
Morski sternik jachtowy Olara oraz kapitan Michał Palczyński od 5 lat są w podróży dookoła świata i chcą więcej. Czego można chcieć więcej? O tym już za chwilę.
Czas zuchwałych.
Żeglarze Ola Rapp i Michał Palczyński są dziś moimi gośćmi. Z założenia rejs miał zamknąć się właśnie w 5 latach.
Jak startowaliśmy, plan był 6-letni. I już po roku rozszerzyliśmy te 6 lat do 8 lat.
Teraz jest już, słyszałam, padło tutaj 10 lat.
Najprawdopodobniej. Tak. Najprawdopodobniej to będzie 10 lat.
Bo robiliśmy sobie taką rozmowę, jak teraz dalej płyniemy, no i wyszło, że...
Dwa tygodnie temu zrobiliśmy symulację.
Ja mam wrażenie, że po 8 czy 9 latach powiecie, że to będzie 15 lat. Potem powiecie, że będzie 20 lat.
No właśnie.
Tak? Znaczy, trochę ta granica wam się oddala. Nie chcecie tej granicy widzieć.
Znaczy, albo nic się nie zmieni, jak dopłyniemy. Więc
bo koniec rejsu dookoła świata nie oznacza koniec waszego życia na wodzie.
Zdecydowanie nie.
Koniec tego rejsu to będzie takie symboliczne. No, dopłyniemy do Lizbony i już na pewno będziemy mieli zaplanowany następny rejs.
To na pewno.
Czyli dopłyniecie do miejsca, z którego wystartowaliście.
Powiedzmy w Lizbonie symbolicznie zamkniemy pętlę. Ale to właśnie, to będzie takie symboliczne, bo już na pewno będziemy mieli wtedy wymyślone...
Co można więcej niż rejs dookoła świata?
No, on już jest w drugim, więc zdecydowanie można po prostu podbijać.
No to trzeci.
Można, bo ciągle jak podróżujesz, spotykasz nowych ludzi i główkujesz z mapą, rozmawiasz właśnie z ludźmi, to ciągle się człowiek dowiaduje o nowych miejscach, których fajnie by było zobaczyć, a przez to właśnie, że są różne pory roku, pory huraganów, to wszystko strasznie wolno, i łódka jeszcze do tego tak wolno płynie, to wszystko po prostu trwa latami, bo się okazuje, że no to teraz byśmy chcieli jeszcze zobaczyć, chcielibyśmy Azję zobaczyć, ale akurat jest teraz pół roku, kiedy będą huragany, no to gdzieś trzeba poczekać, gdzie tych huraganów nie ma, no i dopiero za pół roku można zacząć tam pływać, a potem znowu się coś przesuwa, no i to wszystko, jak się chce porządnie, turystycznie te miejsca faktycznie zobaczyć, no to jest to bardzo czasochłonne.
Przepływacie do miejsc i wy dalej mieszkacie w Krysi. Wy cały czas zostajecie w domu.
Tak.
No właśnie.
Aha. Takie życie na jachcie uczy minimalizmu i okazuje się, że można mieć 2 pary butów, właśnie jakieś Adidasy i cieplejsze, buty do chodzenia po skałach plus sandały powiedzmy i to jest wystarczająco. I okazuje się tak samo, że możesz w jednym swetrze chodzić bardzo długo i możesz pod niego włożyć jeszcze ciepłą bieliznę i będzie ci bardzo ciepło. Więc mamy taki sobie zestaw ciuchów na zimniejsze, które gdzieś tam trzymamy głębiej i jak przychodzi to zimno, to faktycznie wyciągamy.
Dzisiaj
wtedy
to się ładnie nazywa szafa kapsułowa.
O, mam. No,
tak to się nazywa, tak.
Ale zgadza się, to wygląda jak taka kapsuła u nas w szafie kapsułowej. A jak przychodzi znowu ciepłe, to po prostu wyciągamy wszystkie krótkie spodenki, koszulki i stroje kąpielowe, bo nic więcej tak naprawdę wtedy nie potrzeba i mamy ubranie na każdy pogodę.
Ale i też nie pływamy w jakichś warunkach, jeśli chodzi o zimne, ekstremalnych. Mm-hmm. To, jak byliśmy na Alasce, to było to w lecie i powiedzmy najzimniej to było może 5 stopni, więc to były cały czas temperatury dodatnie, więc długie spodnie z jakimiś tam termicznymi kalesonami, a na górze też jakaś termiczna koszulka plus polar, plus jakaś tam cienka kurteczka, to jakby w zupełności wystarczą. No ja na Alasce nawet nie miałem kurtki takiej normalnej, zimowej. Ale przez to, że polary ciepłe i dużo warstw pod spodem, to było ciepło. No jak jesteśmy w tropikach, a większość czasu jesteśmy w tropikach, no to tam to już naprawdę nie trzeba za dużo ubrań.
A słuchajcie, nie brakuje wam takiego czasami wykwintnego wyjścia, nie wiem, żeby ubrać sukienkę, garnitur,
mi brakuje.
Make-up.
Michał to chyba w ogóle w garniturze, widziałam go teraz na gali rozdania nagród Race Roku. Więc tobie chyba nie brakuje takich rzeczy,
nie,
co?
Broń Boże, nie.
No właśnie. On czasem narzeka, jak jesteśmy dłużej w Polsce, że czemu tak musi w butach chodzić, bo już klaustrofobicznie się czuje.
A, bo tam cały czas w klapkach, tak?
Pewnie tak, tak, albo na boso.
Albo na boso.
Tak. Mi czasem brakuje, więc mam tam zestaw jakichś 3 sukieneczek, które sobie zakładam i jakiś wieczór wyjdziemy czy coś. I to
a makijaż?
W Polsce tak. Jak jesteśmy na Krysi, bardzo rzadko się maluję, bo to jest też po prostu niepraktyczne. Bo jak wskoczę do wody czy coś, to nie ma też potrzeby.
Ale wychodzimy, powiedzmy, regularnie, żeby...
Jakieś takie
do knajpy regularnie,
czy coś.
Do
jakichś
raz
knajp,
na 2 tygodnie,
prawda?
Raz na miesiąc, powiedzmy, gdzieś tam się przejdziemy.
Randkę no. sobie robicie po prostu.
Tak, dokładnie.
Nie to są jest, to może ekskluzywne no. restauracje. No ale właśnie tak, żeby spróbować jakiegoś fajnego, lokalnego jedzenia.
Mhm. Wtedy się ubierzemy.
No właśnie, kolejna rzecz, do jakiej macie ograniczenie, no to służba zdrowia, lekarz po prostu, którego możecie czasami potrzebować. Jak sobie z tym radzicie? Nie wiem, ból zęba czy cokolwiek?
Zdarza się. Ja 2 razy byłem u dentysty na Polinezji Francuskiej. No właśnie, to jest śmieszne. Właśnie. To jest śmieszne. Na Polinezji myślę, że ta wizyta by w Polsce kosztowała 2 razy drożej niż kosztowała na Polinezji. Tak. Naprawdę byłem zaskoczony, jak tanio to było. Nie znam się na tych sprzętach dentystycznych, ale gabinet wyglądał zupełnie normalnie i wszystkie sprzęty były takie same jak w gabinecie w Polsce i nie borował mi w zębie żaden szaman, tylko no, normalny lekarz. Także no, mamy ubezpieczenie.
Mamy ubezpieczenie na cały świat, 365 dni i ono jest po prostu, działa jak każde ubezpieczenie, jak sobie gdzieś wyjeżdżasz, że jeżeli mamy jakiś problem, musimy zgłosić i wcześniej iść do lekarza i to nam się super sprawdza. I oprócz tego mamy też takie wsparcie medyczne na telefon, powiedzmy, mamy Anę, Anna ratownica, jest ratownikiem medycznym i ona i jej ekipa. Jeżeli coś się dzieje, już kilka razy mieliśmy tak, że musieliśmy coś do nich dzwonić, bo po prostu nie ogarnialiśmy sami. Na przykład ja się ucięłam jakoś głęboko, to Anę tam wysyłaliśmy zdjęcia i ona mówiła, co robić, albo mieliśmy...
To ja ciebie uciąłem.
Tak, Michał mnie dziabnął nożem.
A takie tam kłótnia.
Nie, no przestań. Mieliśmy też raz, załogantka miała udar, to też się musieliśmy z Anę skonsultować, żeby wiedzieć, czy to już jest ten czas, kiedy musimy jechać z nią do szpitala.
Ale jednak właśnie jesteśmy większość czasu, jak już gdzieś stoimy na tej kotwicy, wyjątkiem może były aleuty, no to jesteśmy gdzieś, tam ta cywilizacja jest. Także właśnie ta dziewczyna miała udar, to było na Polinezji Francuskiej, no to musieliśmy 3 godziny popłynąć łódką na wyspę obok i tam był szpital i poszła do szpitala.
Czyli nie jest to duży problem.
Ola się na aleutach wywaliła na kładzie, tam jej kład przygniótł rękę i tam ją ręka bolała. No i...
O mamie tego nie mówiłam jeszcze. Hej!
Trzeba dalej... no,
ale ręka już jest cała,
jest
zdrowa.
Cała, tak.
Teraz można powiedzieć.
Była możliwość zrobienia prześwietlenia w Dutch
tak,
Harbor.
Tak, w Dutch Harbor zrobili mi prześwietlenie, aczkolwiek amerykański system to jest po prostu coś totalnie abstrakcyjnego.
To tam było drogo.
Tam było strasznie drogo.
Bo to nasze ubezpieczenie tak działa, że my musimy zapłacić, a potem dopiero ubezpieczenie nam oddaje. Więc na dzień dobry musieliśmy za ponad $800 za rentgen.
3 zdjęcia rentgenowskie nadgarstka, tak, zapłacić.
I już ostatnie pytanie. Słuchajcie, nie możecie się doczekać tego kolejnego nowego początku?
Ja to się trochę nie mogę doczekać.
Przebierasz nóżkami.
Maja się już nie mogę doczekać, jak zacznę działać na jachcie. To myślę, że październik to będzie takie miłe przypieczętowanie tych wszystkich robót, ale ja już się nie mogę doczekać już tych prac styczniowych.
Bo to już tobie przynosi dużo po prostu radości, tak? Mhm. Jak...
Ja też powiem szczerze, że nie mogę się doczekać, bo to będzie fajnie, bo po prostu będziemy widzieć dosłownie, jak się Krysia zmienia. I jestem ciekawa bardzo tego efektu ostatecznego. Wejście do wody na pewno będzie czymś bardzo wyczekiwanym. Tym bardziej, że w Meksyku będzie jakieś 30-40 stopni, ale remont też.
Tak, no. Bo zaplanowaliśmy, ponieważ bardzo, bardzo już chcieliśmy się zobaczyć z rodzinami i ze znajomymi, to przyjechaliśmy teraz do Polski, a teraz jest świetny czas, żeby w Meksyku działać, natomiast w lecie tam jest piekło i nikt tam nie pracuje w lecie, no to my właśnie zaplanowaliśmy pracę w lecie, więc to będzie męczące.
I czego wam życzyć można jeszcze?
Na pewno zdrowia, cierpliwości.
Do siebie?
Do siebie też.
Do siebie, tak. Do siebie cierpliwości.
No i na końcu wyszło najciekawsze.
Tak, cierpliwości, no i jak to się mówi...
Najzimniejszego lata w Meksyku w historii.
Tak,
w tym roku.
Na jakie temperatury się szykujecie?
No 35-40 stopni.
No, będzie ciepło.
Będzie gorąco.
Żeglarze Ola Rapp i Michał Palczyński, którzy są w trakcie realizacji wyprawy dookoła świata, byli dziś moimi gośćmi. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Nie wiem, kiedy będziecie w Polsce, za jakieś 5 lat.
Nie. Akurat wiesz co, właśnie w tych naszych planach wyliczyliśmy, że będziemy jakoś koniec wakacji przyszłego roku.
Wakacje przyszłego roku. Chcemy znowu przylecieć do Polski.
Super, to może się spotkamy.
Mamy nadzieję.
Piotr Król, Agata Zalewska, zapraszamy za tydzień w sobotę. Zbiórka po godzinie 13:00.